Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Gregora Hochpego to praktyczny przewodnik po roli architekta oprogramowania w dużej organizacji działającej w gospodarce cyfrowej. Nie jest podręcznikiem języków programowania, wzorców projektowych, ani katalogiem diagramów. Jej przedmiotem jest sposób, w jaki doświadczony technolog łączy decyzje techniczne z celami firmy, strukturą organizacyjną, komunikacją i zmianą. Tytułowa winda architekta prowadzi między penthouse'em, gdzie ustala się strategię biznesową, a maszynownią, gdzie powstają systemy i narzędzia. Hope pokazuje, że skuteczność architekta zależy od umiejętności poruszania się na obu poziomach, bez utraty kontaktu z żadnym z nich. Książka ma formę krótkich, esejowych rozdziałów opartych na zasadach, metaforach i doświadczeniach z transformacji IT. Omawia architekturę, podejmowanie decyzji, komunikację, organizację oraz zmianę cyfrową. Jej celem jest poszerzenie rozumienia architektury z technicznego projektu systemu do praktyki wpływania na sposób działania całego przedsiębiorstwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, winda architekta łączy strategię firmy z realiami technologicznymi. Centralna metafora książki opisuje architekta jako osobę, która musi swobodnie przemieszczać się między dwoma światami. Na najwyższym poziomie organizacji rozmawia się o modelu biznesowym, priorytetach, ryzyku, inwestycjach i przewadze konkurencyjnej. Na najniższym poziomie znajdują się kod, infrastruktura, dane, integracje, bezpieczeństwo oraz codzienna praca zespołów. Hope argumentuje, że architekt, który zna wyłącznie jeden z tych obszarów, nie spełnia w pełni swojej funkcji. Technolog skupiony tylko na implementacji może nie rozumieć, po co firma podejmuje określone decyzje. Menedżer mówiący o strategii bez wiedzy o ograniczeniach systemów może natomiast formułować nierealistyczne oczekiwania. Winda nie oznacza prostego przekazywania poleceń z góry na dół. Chodzi o tłumaczenie zależności w obie strony. Architekt powinien umieć wyjaśnić zarządowi techniczne konsekwencje decyzji biznesowych, a zespołom pokazać sens stojący za priorytetami. Taka rola wymaga szerokiej perspektywy, lecz nie zakłada wszechwiedzy. Ważniejsze od bycia najinteligentniejszą osobą w sali jest pomaganie innym w lepszym rozumieniu problemów i podejmowaniu trafniejszych decyzji. To właśnie wpływ na wspólne myślenie, a nie formalny tytuł, definiuje architekta w ujęciu Hopego. Po drugie, architektura jako świadome zarządzanie opcjami i kompromisami. Hochpe odchodzi od traktowania architektury jako statycznego schematu komponentów. Przedstawia ją raczej jako zestaw decyzji, które tworzą możliwości działania, ale jednocześnie narzucają koszty i ograniczenia. Dobra architektura może zachować opcje na później, na przykład pozwolić odroczyć wybór wielkości infrastruktury lub sposobu wdrożenia usługi. Nie oznacza to jednak, że należy utrzymywać wszystkie możliwe warianty. Każda dodatkowa opcja zwiększa liczbę konfiguracji, interfejsów, wyjątków i scenariuszy utrzymania.
Z tego napięcia wynika Gregor's Law, według którego nadmierna złożoność jest karą natury dla organizacji niezdolnych do podejmowania decyzji. To nie jest zachęta do pochopnego upraszczania systemów. Jest to ostrzeżenie przed odkładaniem trudnych wyborów pod pozorem elastyczności.
Organizacja, która nie potrafi określić priorytetów, często buduje rozbudowane warstwy abstrakcji i mechanizmy konfiguracji, aby obsłużyć sprzeczne oczekiwania naraz. W efekcie rosną koszty zmian, testowania i wyjaśniania systemu. Zadaniem architekta jest więc uwidacznianie kompromisów, tak aby właściwe osoby mogły zdecydować świadomie.
Architektura staje się tu dyscypliną decyzyjną.
Jej wartość nie wynika z liczby technologii ani z elegancji diagramu, lecz z tego, czy ułatwia firmie działanie przy akceptowalnym poziomie złożoności. Po trzecie,
komunikacja i diagramy są narzędziami projektowania, a nie dodatkiem do pracy. Jedna z najważniejszych części książki dotyczy komunikacji.
Ponieważ złożonych systemów nie da się projektować ani rozwijać w izolacji. Hochpe podkreśla, że architekt musi wyjaśniać ideę odbiorcom o różnych potrzebach.
Zarząd potrzebuje informacji o skutkach, ryzyku i decyzjach, a nie pełnej listy parametrów technicznych. Zespoły inżynierskie potrzebują natomiast wystarczającej precyzji, aby móc wdrażać rozwiązania i kwestionować założenia. Z tego powodu autor stawia nacisk na przekaz dopasowany do odbiorcy, zwłaszcza na pisanie dla zajętych ludzi oraz wybieranie kluczowego sensu zamiast pozornej kompletności.
Istotne miejsce zajmują diagramy. Nie są one wyłącznie dokumentacją tworzoną po podjęciu decyzji, lecz mogą pomagać w jej podjęciu.
Rysowanie ujawnia niejasne granice systemu, nieuzgodnione pojęcia, brakujące przepływy informacji i ukryte zależności. Dobry diagram nie musi przedstawiać wszystkiego.
Powinien odpowiadać na konkretne pytanie i wyznaczać poziom szczegółowości adekwatny do celu rozmowy. Hochpe zwraca również uwagę, że oprogramowanie jest współpracą. Nawet najlepszy projekt techniczny zawiedzie, jeśli ludzie inaczej rozumieją odpowiedzialności, priorytety lub język problemu. Komunikacja nie jest więc miękką umiejętnością obok architektury. Jest mechanizmem, dzięki któremu architektura może zostać wspólnie zrozumiana, podważona i skutecznie wdrożona. Po czwarte, automatyzacja zastępuje ręczne przekazywanie pracy i ogranicza błędy procesowe. Książka konsekwentnie odróżnia pracę wymagającą ludzkiego osądu od czynności,
które powinny być wykonywane przez systemy.
Zasada, by nie wysyłać człowieka do pracy maszyny, dotyczy przede wszystkim powtarzalnych operacji związanych z budowaniem, testowaniem, wdrażaniem i śledzeniem zmian. Gdy krytyczne etapy dostarczania oprogramowania zależą od ręcznych instrukcji, pamięci pojedynczych osób lub nieformalnych przekazań, organizacja płaci za to wolniejszym tempem i większą liczbą pomyłek. Automatyzacja nie jest w tym ujęciu celem samym w sobie, ani wyłącznie narzędziem redukcji kosztów.
Stanowi warunek powtarzalności, szybszej informacji zwrotnej i bezpieczniejszego eksperymentowania. Ciągła integracja oraz ciągłe dostarczanie pomagają szybciej wykrywać problemy i skracają dystans między zmianą w kodzie, a jej skutkami w działającym środowisku.
Hoppe łączy ten temat z potrzebą kontroli wersji, ponieważ oprogramowanie i jego konfiguracja podlegają nieustannej zmianie.
Bez historii decyzji oraz możliwości odtworzenia stanu systemu zespoły tracą zdolność uczenia się na błędach. Wartość automatyzacji jest także organizacyjna.
Uwalnia ludzi od rytuałów administracyjnych i pozwala skupić uwagę na decyzjach, których maszyna nie podejmie za nich, takich jak wybór kompromisów,
interpretacja potrzeb klienta czy ocena ryzyka.
Architekt powinien zatem rozpoznawać miejsca, w których ręczny proces stał się źródłem kolejki, niepewności albo zależności od bohaterstwa pojedynczych pracowników. Na koniec. Transformacja cyfrowa wymaga zmiany organizacji, nie tylko nowej technologii.
W końcowych częściach książki Hochpe analizuje transformację IT jako problem organizacyjny i ekonomiczny, a nie program zakupu narzędzi.
Nowoczesne technologie nie przynoszą trwałej poprawy, jeśli firma zachowuje procesy decyzyjne, struktury odpowiedzialności i mechanizmy zarządzania,
które spowalniają przepływ pracy. Autor wskazuje, że kontrola w dużych organizacjach bywa częściowo iluzoryczna.
Rozbudowane zatwierdzenia i centralne reguły mogą dawać poczucie porządku, lecz często tworzą kolejki, nieformalne obejścia i tak zwane czarne rynki usług. Ludzie szukają wtedy sposobu na wykonanie pracy poza oficjalnym procesem, ponieważ formalny proces nie odpowiada tempu potrzeb biznesu.
Książka nie proponuje jednak prostego odrzucenia zarządzania czy governance.
Zamiast tego zachęca do tworzenia zasad i struktur, które wspierają kierunek działania, a nie zastępują odpowiedzialność biurokracją. Ważny jest również temat ekonomii szybkości. Czas potrzebny na uzyskanie informacji zwrotnej, podjęcie decyzji i dostarczenie zmiany ma wymierne konsekwencje biznesowe.
Organizacja ucząca się szybciej może wcześniej korygować błędne założenia.
Taka zdolność wymaga jednak gotowości do zmiany nawyków, mierzenia efektów i przyjmowania niewygodnych informacji.
Architekt odgrywa tu rolę nie jako samotny projektant docelowego stanu, lecz jako uczestnik ciągłego cyklu uczenia się, wpływania i dostosowywania systemów oraz sposobu pracy.
Podsumowując, The Software Architect Elevator warto polecić przede wszystkim architektom oprogramowania, starszym programistom, architektom korporacyjnym, liderom technicznym,
CTO oraz menedżerom IT pracującym w większych organizacjach. Najwięcej skorzystają czytelnicy, którzy opanowali już podstawy tworzenia systemów, lecz dostrzegają, że same kompetencje implementacyjne nie wystarczają do wpływania na kierunek technologiczny firmy. Książka pomaga nazwać problemy,
które często wydają się chaotyczne, nadmiar wyjątków, długie ścieżki decyzyjne, ręczne procesy. Nieporozumienia między biznesem a inżynierią oraz pozorną kontrolę tworzoną przez biurokrację. Jej praktyczną korzyścią jest zestaw perspektyw do oceny takich sytuacji, a nie gotowa recepta możliwa do mechanicznego zastosowania.
Hoppe wyraźnie pokazuje, że kontekst organizacyjny ma znaczenie i że każdą radę trzeba skonfrontować z własną rzeczywistością.
Na tle wielu książek o architekturze wyróżnia się tym, że nie koncentruje się na stylach systemów, konkretnych platformach ani kodzie.
Zamiast tego traktuje architekturę jako połączenie decyzji technicznych, komunikacji, przywództwa i projektowania organizacji.
Krótkie rozdziały oraz obrazowe zasady ułatwiają wracanie do wybranych tematów w codziennej pracy. To szczególnie wartościowa lektura dla osób,
które chcą przejść od projektowania pojedynczych rozwiązań do świadomego kształtowania warunków, w których rozwiązania te powstają i ewoluują.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gregor Hoppe, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.